Sprawa w toku.
Przy telefonie teraz pan Maciej Borek, wujek Zuzi, ojciec chrzestny dziewczynki. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Panie Macieju, z tego co wiem, to pan od razu przystąpił do działania po tym, jak dowiedział się o tym, że Zuzia potrzebuje pomocy i pan skupił się na szukaniu tych możliwości leczenia, tak?
Tak, tak. Generalnie no, jak tylko dostaliśmy informację z żoną, co się stało tak naprawdę i jaka jest diagnoza, zaczęliśmy pytać Piotrka i Ilonę, jak możemy pomóc. No pierwsze godziny to był po prostu szok, ale później uznaliśmy, że no nie da się, nie sposób jest siedzieć bezczynnie przy takim czymś. No i zaczęliśmy się kontaktować. Najpierw się skontaktowaliśmy z Grześkiem, od którego kontakt dostałem od Piotrka. Oni już też zaczęli działać wcześniej nawet niż my, jeśli chodzi o szukanie leczenia. No i włączyliśmy się po prostu do tej grupy wszystkich, którzy tam działali. Działamy do tej pory cały czas praktycznie 24 na dobę. Maile i telefony cały czas wykonujemy do wszystkich klinik możliwych na świecie zajmujących się onkologią ze specjalizacją właśnie glejaków mózgu, znaczy rak guzów mózgu, czyli glejaków.
I co wiecie na dzisiaj? No właśnie, co wiecie na dzisiaj? Do czego dotarliście? Jakie macie informacje?
Co wiemy na dzisiaj? Na dzisiaj wiemy to, że nie ma możliwości wycięcia ani wyleczenia tego guza klinicznie w żaden sposób, ponieważ jest to guz pnia mózgu, gdzie to jest nieoperacyjne. Żadna klinika na świecie się tego nie podejmuje. Jedynie zalecają, powiedzmy, leczenie paliatywne w postaci radioterapii, czyli albo wiązki fotonowej, albo wiązki protonowej, która jest cenniejsza w tym momencie i to jest mniej inwazyjne dla mózgu, jeśli chodzi o proton. Są też połączone, na przykład Niemcy też robią takie terapie, że włączają proton jako naświetlanie plus immunoterapię, czyli podają w międzyczasie też leki, które mają zahamować rozrost tego guza, co pozwoli no, na dłuższe życie, prawda?
Ku czemu państwo się skłaniają? Bo tutaj czas przecież nagli, prawda?
Tak, tutaj czas nagli i wydaje mi się, że jakakolwiek forma, najbardziej dostępna forma terapii na ten moment, czyli czy to będzie foton, czy to będzie proton, będzie tutaj skuteczna z tego względu, że musimy jak najszybciej zahamować wzrost tego guza, żeby po prostu funkcje wszystkie, jakie są, nie ucierpiały w dalszym stopniu. Jeżeli to zostanie zahamowane, no to kolejnym krokiem myślę, że można będzie szukać bardziej specjalistycznych terapii, ale nie można tutaj czekać i trzeba działać jak najszybciej.
Czyli domyślam się, że jak najszybciej to znaczy na razie w Polsce, tak?
Na razie w Polsce, tak. Na razie w Polsce, z tego względu, że powiedzmy, jeżeli byśmy chcieli gdzieś za granicę wystartować, no to jest co najmniej 3 do 6 tygodni oczekiwania na kwalifikacje. Później trzeba będzie na pewno tam pojechać. Kolejne 2 tygodnie to jest sama kwalifikacja, powiedzmy, do protonoterapii, bo tyle to trwa. I dopiero wtedy można zacząć, i po pozytywnej decyzji, dopiero można zacząć terapię protonową. Więc czas jest już odległy.
Czyli plan jest taki, najpierw to, co można zrobić w Polsce jak najszybciej i w tym czasie rozumiem, że państwo już szukają kolejnej drogi.
Generalnie mamy praktycznie listę wszystkich w Europie klinik, które stosują terapię protonową. Do praktycznie wszystkich klinik poszły już maile i telefony o konsultacje. Z części już mamy odpowiedzi, z części jeszcze nie mamy. Niektóre odpowiedzi są pozytywne, niektóre, wiadomo, że każda klinika zagraniczna wiąże się już z kosztami, ponieważ w Polsce jeszcze jest o tyle dobrze, że i radioterapia fotonowa, i radioterapia protonowa są refundowane. Tak za granicą każda klinika już będzie to płatna.
I dlatego potrzebny jest wielki ruch wszystkich dobrych serc, żeby te pieniądze zebrać. Nie możemy państwu powiedzieć, jaka kwota jest potrzebna, ale na pewno będzie potrzebna.
To się dopiero okaże w momencie, kiedy już będzie wybrana, myślę, klinika ostatecznie i wtedy będziemy znać już koszty dokładne, jakie będą potrzebne na leczenie.
Myślę, że ważne jest, żeby powoli te pieniądze zbierać. To też pewnie rodzicom jest łatwiej, prawda, tak psychicznie w tej trudnej sytuacji.
Oczywiście, że tak.
Panie Macieju, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Wspaniały ojciec chrzestny. Rozumiem, że pan też tak się poczuł bardzo, prawda?
Tak, no nie sposób było nie poczuć się przy tak pogodnym dziecku, które właśnie tak jak poprzedni rozmówcy mówili, no jest po prostu można powiedzieć, małym człowiekiem, który potrafi rozweselić każdego i nagle dostajemy taki strzał od życia, że informacje, która no, rozkłada nas na łopatki, prawda? Nie sposób jest tutaj nie działać w tym kierunku.
Właśnie, nie rozłożyło to państwa na łopatki, tylko fantastycznie działacie.
Tak, a później tak. Już się wszyscy pozbieraliśmy i już działamy cały czas, nieprzerwanie, 24/7.
Bardzo panu dziękuję. Jesteśmy z państwem. Będziemy oczywiście zachęcać do tego, żeby nasi słuchacze wspierali tę drogę Zuzi do wyzdrowienia, żeby państwa także wspierali. Bardzo dziękuję. Pan Maciej Borek, wujek, ojciec chrzestny Zuzi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Sprawa w toku.
A teraz proszę państwa, łączymy się z Chorwacją, gdzie urlop wraz z rodziną spędza pan Daniel Jakubowski, zastępca dyrektora Caritas diecezji rzeszowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A łączymy się nieprzypadkowo w tej audycji, ponieważ jest pan przyjacielem rodziny Zuzi. Proszę opowiedzieć o tej waszej relacji.
O, no zdecydowanie. Tatę Zuzi znam już bardzo dużo lat, około 20. A przede wszystkim poznaliśmy się, kiedy jeszcze Piotrek chodził do szkoły średniej, do drugiego liceum w Rzeszowie i mając około 18 lat był koordynatorem wolontariatu w Podkarpackim Banku Żywności, gdzie byłem wiceprezesem. A więc ta nasza znajomość ciągnie się już bardzo długo i nasza przyjaźń no, doprowadziła do tego, że został chrzestnym mojego syna Iwka, który ma teraz 8 lat. A więc no, nasze relacje no, są bardzo bliskie.
Czyli rozumiem, że bardzo poruszyła pana wiadomość o chorobie Zuzi.
No tak, no wcześniej zawsze wspieraliśmy takie akcje jako rodzina, czy jako Caritas, czy jako w ogóle jakiś wolontariat. Natomiast tutaj no, zawsze gdzieś to było kierowane do osób, które mnie proszą o to, żeby wesprzeć daną rodzinę, żeby wesprzeć dziecko, żeby wesprzeć leczenie, zorganizować akcję i nie było z tym problemu. Natomiast no, w tym wypadku trafiło to na naszych najbliższych, więc tym bardziej jest to takie zobowiązujące, ale też trudniejsze.
Tak, trudniejsze, bo też człowiek emocjonalnie jest związany.
No tak, znamy się, spotykamy się, spędzamy razem trochę czasu w różnych momentach, więc nasze dzieci wspólnie się bawią, dlatego no, Zuzię znam od urodzenia i tutaj i brata, no to jest wszystko takie, że nasze rodziny są blisko i na pewno jest trudniej niż jeżeli wspieramy oczywiście wspaniałe akcje, gdzie po prostu kogoś się nie zna. No tutaj jest to dużo bardziej wzruszające i emocjonalne.
Ale właśnie, pan w tak wielu akcjach uczestniczy, jeszcze będzie uczestniczył, organizuje pan te akcje pomocowe i te akcje pięknie przebiegają, one się udają. Są ludzie dobrego serca, którzy chcą wspierać nawet innych, bardzo często innych, których nie znają. Czy pan wierzy, że tutaj będzie podobnie, że uda się zebrać tę kwotę na leczenie Zuzi, że wszystko będzie dobrze?
To znaczy, ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, niezależnie jaka to będzie kwota, na pewno tą kwotę zbierzemy. Ja już w środowisku tym pomocowym, prospołecznym, w organizacjach pozarządowych, no i działam w zasadzie od 16 roku życia. Tak samo jak Piotr, tata Zuzi, który ma ogrom przyjaciół wspierających go, co widać też na jakichś tam informacjach z Facebooka, jak on dziękuje, jak on rozmawialiśmy, on mówi, że kontaktują się z nim osoby, z którymi w ogóle nie pamięta ich skąd, kiedy, jak i gdzie, więc on też tym swoim sercem zaraził innych i na pewno jest tutaj bliżej do tego uzyskania określonego wsparcia, które będzie potrzebne na leczenie. Natomiast mówię, moc w nas, w Polakach, w ludziach, którzy działają w organizacjach pozarządowych albo gdzieś są blisko osób, które w tych organizacjach działają, no jest jak najbardziej dająca, ja uważam, 100% gwarancję na to, że jaka by to nie była kwota, to uda nam się zebrać. Patrząc na te, na Emilkę ostatnio, na inne akcje, gdzie też brałem udział, udało się zebrać te kwoty odpowiednie i co najważniejsze, z rodzicami gdzieś mamy kontakt przez Facebooka czy przez Messengera i te leczenia okazały się skuteczne, więc tutaj nie wyobrażam sobie inaczej.
Dobro wraca. Ja tak trochę wzdrygam się, kiedy ktoś mówi, że pomaga dlatego, bo jeśli coś jemu się stanie, to ktoś wtedy pomoże. No ale tutaj akurat tak to się wydarzyło, tak to działa.
Tutaj tak zadziałało. Piotrek był wolontariuszem, żona jego Ilona, wspaniała dziewczyna, natomiast no, Piotra znam zdecydowanie lepiej i te jego akcje, to jego koordynacja wolontariatu. My podczas zbiórek żywności mieliśmy po 200 osób ze szkół różnych, więc tutaj to jego zaangażowanie w pomoc najbardziej potrzebującym, gdzie z Banku Żywności wspólnie rozdawaliśmy, jeździliśmy autem, zbieraliśmy tą żywność, liczyliśmy, siedzieliśmy do nocy. No tutaj to były wspaniałe lata i do dzisiaj ta współpraca jest utrzymywana. Jeżeli chodzi o wolontariat, jeżeli chodzi o zaangażowanie społeczne, no to no jest to na pewno dla Piotra, dla rodziców Zuzi taki no oddźwięk tego wszystkiego, co oni też dobrego dla innych zrobili. Więc mówię, nie tylko te osoby, które tak czy inaczej wspierają i zawsze wspierały innych, mogą liczyć na pomoc, ale mówię, też myślę, że każda osoba, która wymagałaby pomocy w naszym społeczeństwie, będzie nią obdarzona.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za ten powiew nadziei. Myślę, że nam wszystkim to jest bardzo potrzebne, żeby mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo powtórzmy raz jeszcze, będzie.
Będzie dobrze i ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy organizują akcje, zbiórki. My też od siebie dajemy tyle, ile możemy i jestem niesamowicie zadowolony z tego, jak to fantastycznie wszystko zadziałało i życzę rodzicom Zuzi siły, Zuzi wyzdrowienia, jej braciszkowi z nią wspólnych przyszłych wakacji.
Niech tak się stanie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Daniel Jakubowski, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej, przyjaciel rodziny Zuzi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Sprawa w toku.
Teraz łączymy się z panem Sebastianem Stopą, który także jest w gronie osób pomagających rodzinie Zuzi Małachy. Dzień dobry, panie Sebastianie.
Dzień dobry.
Zanim powiemy, czym dokładnie się pan zajmuje, to proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle się pan zaangażował w tę pomoc?
Dlatego, że rodzice Zuzi są moimi bliskimi znajomymi. Wielokrotnie bywali u nas w domu, my u nich i tak to dość w serce mnie ukuło, jak dowiedziałem się, co się stało i że Zuzia jest tak poważnie chora, jest dopiero przecież 5-letnią dziewczynką, która jeszcze całe życie ma przed sobą.
I dlatego postanowił się pan w pomoc zaangażować i swoje siły skierował pan w media społecznościowe. Proszę o tym opowiedzieć.
Tak, tak. Wraz ze znajomymi założyliśmy grupę na Facebooku, grupę, na której można licytować różne usługi, różne produkty, na które ludzie decydują się wystawić i w ten sposób wspomagają Zuzię. I rzeczywiście ta grupa rośnie niesamowicie w siłę. Mamy już 4000 na niej zaangażowanych osób i codziennie pojawiają się nowe aukcje i też przekroczyliśmy już ponad 500 takich aukcji. Także ludzi, którzy są zaangażowani i którzy chcą pomóc, jest ogrom, co nas strasznie cieszy.
I jak patrzę, co jest na aukcjach wystawiane, to naprawdę można stwierdzić, że każdy znajdzie coś dla siebie. Proszę o takich smaczkach opowiedzieć. Co na przykład ludzie wystawiają?
Tak, smaczków jest ogrom, bo rzeczywiście ludzie, począwszy od drożdżówek, gdzie pani wystawiła drożdżówki i sprzedały się za ponad 400 zł, 15 drożdżówek, to jest niesamowitym wynikiem, poprzez wszelkiego rodzaju książki, vouchery do różnych restauracji w Rzeszowie, w Krakowie i nie tylko, czy też przejazdy różnymi samochodami egzotycznymi. Także naprawdę, jeśli ktoś tylko ma ochotę wspomóc Zuzię, to znajdzie coś dla siebie, bo przekrój jest ogromny.
Ja widzę, że też dużą popularnością takie kulinarne cuda się cieszą. Chociażby słoiki papryki, albo ten tort chlebowy, który też piękną cenę osiągnął 350 zł. To też coś wspaniałego. Czyli doceniamy też talenty kulinarne.
Tak, doceniamy talenty kulinarne, doceniamy przetwory, doceniamy właściwie wszystko i wszystkich, którzy chcą pomóc.
Czyli można pomóc licytując, ale można też pomóc wystawiając jakąś rzecz, przedmiot, usługę, tak? Na licytację.
Tak, dokładnie. Jeśli ktokolwiek z państwa dysponuje czymś, co uważa już za może nie do końca potrzebne, jak jakaś stara książka, no może nie stara, ale już przeczytana, czy też może wspomóc właśnie jakimiś przetworami, czy innego typu rzeczami, to oczywiście może wystawić i jest grono chętnych do licytowania, które podbija cenę i też to ten przedmiot chętnie ze sobą zabiera, a pieniądze trafiają na ZUS-ie.
Jak pan myśli, skąd taka popularność tych licytacji? Bo mnóstwo ich jest, ale jak obserwuję, to ludzie naprawdę chętnie włączają się w taką formę pomocy.
Ja myślę, że właśnie kwestia tego, że to dotknęło tak młodą osobę, że to pięcioletnie dziecko, które ma glejaka i w takim strasznym miejscu i tego glejaka czwartego stopnia, to tak chwyciło ludzi za serce i tak popchnęło tych wszystkich do pomocy, bo rzeczywiście no, każdy dookoła widzi to nieszczęście, które się dzieje, ale kiedy dzieje się dziecku, to jeszcze bardziej to tak dotyka wewnętrznie i tak porusza.
I mam nadzieję, że naszych słuchaczy także ta historia poruszy, że będą państwo i licytować na licytacja dla Zuzi Małachy, mówimy tutaj o Facebooku, lub też wesprą państwo zbiórkę na portalu Się Pomaga. Zachęcamy, prawda, panie Sebastianie? Naprawdę, tak. Warto, trzeba. Im nas więcej, tym większa szansa na sukces.
Tak, tak. Im więcej osób, tym szybciej pomożemy Zuzi i tym więcej osób będzie wierzyć, że to wszystko się uda, a przecież musi się udać.
Musi się udać. To jest bardzo piękna puenta naszej rozmowy. Przyjaciel rodziny Zuzi, pan Sebastian Stopa, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
Sprawa w toku.